Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wtajemniczenie chrześcijańskie. Przypomnijmy, że chrzest, bierzmowanie i Eucharystia to są tak zwane sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, nazywanego z języka łacińskiego inicjacją. Łaciński termin inicjacją, który wywodzi się od słowa inicjum, czyli początek, oznacza rozpoczęcie nowego życia, a raczej przejście z jednego stylu życia do drugiego, a zarazem dopuszczenie kogoś do tajemnicy, która jest zasadniczą treścią tego nowego stylu życia. Tak rozumiana inicjacja, czyli wtajemniczenie, występuje w każdej religii, sekcie czy w zamkniętych grupach społecznych. Na przykład w wojsku mówi się o niechlubnym zwyczaju tzw. fali, zaś w szkołach i na uczelniach mówi się o otrzęsinach. Zawsze bowiem przyjęcie do określonego środowiska wiąże się z pewnego rodzaju próbą, sprawdzeniem umiejętności lub wiarygodności, a także wkupieniem się w przychylność nowego środowiska, które daje udział w wartościach przez siebie pielęgnowanych. W rozumieniu chrześcijańskim wtajemniczenie to wprowadzenie człowieka do udziału w misterium, czyli tajemnicy, jaką jest plan boskiej Trójcy, aby każdego człowieka doprowadzić do wiary i do zbawienia, niezależnie od jego pochodzenia, rasy czy stanu społecznego. Bóg w Trójcy jedyny, jako nieskończona miłość, pragnie bowiem wszystkich zbawić, tworząc z nich swój lud nowego i wiecznego przymierza, który jest Kościołem. Przedstawienie tajemnicy zbawienia i wprowadzenie do wspólnoty Kościoła zakłada wiarę i zarazem domaga się wiary. Ta z kolei, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. W procesie wtajemniczenia potrzeba najpierw przepowiadania o Bożym planie realizowanym w historii zbawienia, a zwłaszcza o kulminacyjnym jej punkcie, jakim była męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli to, co zwykle w teologii określa się pojęciem misterium paschalnego. Te kluczowe wydarzenia zbawcze są zasadniczym przedmiotem przepowiadania, czyli katechezy. Warto nadmienić, że od chwili zesłania Ducha Świętego Piotr i inni apostołowie nie głosili niczego innego, jak tylko to, że Jezus Chrystus, który został zabity rękami bezbożnych, zmartwychwstał i żyje. I ta, zdawałoby się, właśnie prosta prawda miała niepojętą moc przyciągania tysięcy ludzkich serc. Przecież tylko w dniu wspomnianego zesłania Ducha Świętego nawróciło się kilka tysięcy ludzi. Na marginesie pragnę zauważyć, że słowo katecheza lub też katechizacja zwykle kojarzy się z formacją religijną dzieci i młodzieży. Toteż ilekroć dorośli słyszą zaproszenie na katechezę, czują się zakłopotani, a może nawet trochę oburzeni, że ktoś traktuje ich jak dzieci i chce ich pouczać i niejako cofać w rozwoju. Tymczasem katecheza, jak pisze błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Katechezi Tradende, to wprowadzanie kogoś w tajemnicę Chrystusa. Katechizować to znaczy w pewien sposób doprowadzić kogoś do przebadania tej tajemnicy, we wszystkich jej aspektach, pisze Jan Paweł II. Katecheza więc to odkrywanie w osobie Chrystusa całego odwiecznego planu Bożego, który w niej się wypełnił. Jest to dążenie do zrozumienia znaczenia słów i czynów Chrystusa oraz znaków dokonywanych przez Niego, ponieważ zawierają one w sobie, a zarazem ukazują Jego tajemnicę. W tym znaczeniu ostatecznym celem katechezy jest doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości, pisze papież. Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej. Tak rozumiana katecheza jest w ścisłym tego słowa znaczeniu inicjacją, wtajemniczeniem chrześcijańskim, które domaga się przełomowych i dalekosiężnych decyzji, dlatego adresowana jest w pierwszym rzędzie do dorosłych. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus podczas publicznej działalności wprawdzie zauważał dzieci, brał je na ręce, okazując serdeczność i dawał za przykład prostoty dla dorosłych. Jednak głoszoną przez siebie dobrą nowinę kierował do dorosłych, a nie do dzieci. Żaden z ewangelistów ani słowem nie wspomina, aby Zbawiciel bezpośrednio katechizował dzieci, gdyż w tradycji żydowskiej, podobnie jak we wszystkich wielkich religiach, wychowanie dzieci do wiary było przywilejem rodziców i rodziny. Oni z kolei, jako rodzice i wychowawcy, mają prawdy wiary bezpośrednio przekazywać swoim dzieciom. Tak jak przekazywanie życia biologicznego, tak samo przekazywanie wiary, która jest zadatkiem życia wiecznego, jest niezbywalnym prawem, przywilejem i obowiązkiem rodziców. W tym dziele wspólnota eklezjalna ma ich jedynie wspierać, ale nigdy nie może ich zastąpić. To, że Kościół w sposób instytucjonalny już w czasach nowożytnych wziął na siebie ogromny ciężar bezpośredniego i niekiedy wyłącznego katechizowania dzieci i młodzieży, z jednej strony było koniecznością wynikającą z głębokich przemian społeczno-kulturowych, wskutek których rodzice nie byli w stanie sprostać temu zadaniu, z drugiej jednak strony taka sytuacja sprawia, że rodzice i rodziny czują się całkowicie zwolnieni z obowiązku wychowywania swoich dzieci do wiary, którą sami żyją i którą, jak należy sądzić, wciąż uważają za swój największy skarb. Czy wobec tego przerzucanie obowiązku inicjacji chrześcijańskiej na duszpasterzy i katechetów nie jest ze strony rodziców oznaką braku dojrzałej miłości wobec swoich dzieci? Czy prawdziwie kochający ojciec lub matka pozwoli, aby ktoś obcy formował ich dziecko i jako pierwszy śledził jego rozwój? Czy nie do rodziców odnosi się polecenie Pana Jezusa: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, nie utrudniajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Z przykrością trzeba zauważyć, że wcale nierzadko chrześcijańscy rodzice nie tylko, że sami nie chcą czy nie potrafią w domu od najmłodszych lat katechizować swoich dzieci, ale też nie wspierają w tym odpowiedzialnym dziele swoich duszpasterzy i katechetów. Wygląda na to, że obcym ludziom bardziej aniżeli rodzicom zależy na zbawieniu ich dzieci i młodzieży oraz ich dojrzałym człowieczeństwie. Ale wracając do kwestii wtajemniczenia chrześcijańskiego, należy stwierdzić, że od początku dziejów Kościoła miało ono zawsze charakter dialogowy. to Bóg jako pierwszy wychodzi naprzeciw człowieka ze swoim zbawczym słowem, z zaproszeniem do pójścia drogą objawionej prawdy. Człowiek zaś ma przyjąć to zaproszenie i na nie odpowiedzieć. Boża inicjatywa wyraża się w słowie głoszonym przez apostołów i ich następców oraz współpracowników, którzy wzywali i stale wzywają do wiary, nawrócenia i pokuty. Ten zbawczy dialog, jaki dokonuje się w ludzkim sercu, jest czymś bardzo intymnym, a czasem także bardzo dramatycznym. W każdym razie wymaga zaangażowania i pomocy. Z tej racji wtajemniczenie chrześcijańskie nie jest jednorazowym aktem, ale procesem, niekiedy bardzo długim, trwającym nawet całe życie. Aby zabezpieczyć i wspierać ten delikatny proces, Kościół pierwszych wieków, opierając się na codziennym doświadczeniu ludzi, wypracował instytucję katechumenatu, w ramach którego dorośli stopniowo wdrażali się w życie oparte na Ewangelii i przyjaźni z Chrystusem. Katechumenat obejmował więc kilka etapów, których pomyślne przejście niekiedy trwało kilkanaście lat. Najpierw było to przyjęcie do katechumenatu, poprzedzone głoszeniem podstawowych prawd wiary. Potem było przygotowanie dalsze, trwające zwykle około 3 lat, które obejmowało słuchanie kateches i udział w specjalnych obrzędach liturgicznych oraz praktykę intensywnego życia duchowego. Po nim, o ile kandydat spełniał stawiane mu wymagania, następowało przygotowanie bliższe. Miało ono miejsce podczas 40-dniowego postu, który poprzedza Wielkanoc. Samo bezpośrednie i faktyczne wprowadzenie do wspólnoty Kościoła następowało podczas Wigilii Paschalnej, kiedy dorosłemu katechumenowi udzielano chrztu oraz bierzmowania i kiedy po raz pierwszy przystępował on do uroczystej Eucharystii już o świcie niedzieli Zmartwychwstania. Mógł więc osobiście odczuć i doświadczyć, co to znaczy zmartwychwstać z Chrystusem, a więc dźwignąć się z duchowej śmierci, czyli życia z dala od Boga, czasem nawet w grzechu ciężkim, aby teraz dostąpić łaski dzieciństwa Bożego. Zaczątków tej łaski Kościół w imię Przenajświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego, udziela poprzez sakrament Chrztu Świętego, który z tej racji uznawany jest za obiektywny początek życia duchowego. Jak niezwykle ważny dla chrześcijanina jest przyjęty przez niego Chrzest Święty, rozważać będziemy za tydzień.